Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam razem z realizatorem Łukaszem Kurzawskim. Witam w Arsenale Kultury, który zaczniemy za chwileczkę. Mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich, napraw krzywdę wyrządzoną słowem, nie czyń rozdźwięku między ludźmi. W styczniu miejskie autobusy w Poznaniu jeżdżą z takimi hasłami. Hasłami, które są cytatami z Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. O tym za chwilę. W Arsenale Kultury witamy gości. Dr Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet i dyrektor Centrum Monitorów Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dobry wieczór.
Dr Jerzy Kaczmarek, socjolog z Instytutu Socjologii UAM.
Dobry wieczór.
I Mateusz Kłosek, wydawnictwo Miłujcie się, Fundacja Nasze Dzieci, inicjator akcji, o której wspomniałam przed piosenką. Akcji, dzięki której możemy w przestrzeni publicznej Poznania przypomnieć sobie, mam nadzieję przypomnieć, cytaty z kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dlaczego w ogóle taka akcja, stwierdził pan, jest potrzebna poznaniakom w przestrzeni publicznej?
Dobry wieczór. Więc może powiem, zacznę od tego, że pierwszy raz z tymi słowami zetknąłem się rok temu dokładnie i wywarły na mnie niesamowite wrażenie. W ogóle przemieniły, myślę, mój stosunek też do innych ludzi, do bliźnich.
A to było jakieś osobiste doświadczenie, jakieś nawrócenie? Totalne przez zetknięcie się z ABC?
Może nie tak, ponieważ nawrócenie, jeżeli można tak powiedzieć, to już było dużo wcześniej, natomiast to ABC to było, te słowa po prostu były dla mnie takimi czymś takim, no po prostu co poruszyło moje serce. No i od tego się to zaczęło, no i poprzez zakup właśnie czasopisma Miłujcie się, w którym od 44 lat jest ten tekst stale drukowany. No i później miałem tutaj okazję właśnie, bo jestem w ogóle ze Śląska, także też miałem okazję tutaj zawitać do Poznania, no byłem w redakcji Miłujcie się, no i dowiedziałem się właśnie, że te słowa są tutaj jakby związane bezpośrednio też właśnie z Poznaniem poprzez kardynała Chlonda, później kardynała Wyszyńskiego, no i tak stąd taki pomysł właśnie, żeby ujrzały, można powiedzieć, te słowa światło w Poznaniu i stąd jest właśnie ta akcja w tramwajach, w autobusach i na kilku billboardach.
Możemy poznawać nie wszystkie punkty z ABC społecznej krucjaty miłości kardynała Wyszyńskiego są. Jest 6 punktów, tak?
Ogólnie jest 10, natomiast upowszechnionych mamy teraz około szlak 6 punktów.
Jakaś cenzura na kardynale Wyszyńskim została poczyniona?
Nie, po prostu postanowiliśmy zacząć od tych 6, żeby nie wszystko od razu zdradzać, ale jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, także że zapraszamy też właśnie do zapoznania się z wszystkimi punktami, bo z wszystkimi tymi słowami kardynała Wyszyńskiego, bo naprawdę warto, tak przynajmniej ja uważam.
Panie doktorze, czy naprawdę warto? Czy to są słowa, które są nadal aktualne kardynała Stefana Wyszyńskiego? Czy to jest akcja religijna? Czy to są treści uniwersalne, które są częścią naszego dziedzictwa i są nam potrzebne w codziennym funkcjonowaniu?
Oczywiście, że są aktualne.
Doktor Jerzy Kaczmarek.
To jest, mógłbym tak powiedzieć, pewien kodeks postępowania w życiu społecznym. Bo to jest oczywiście akcja ewangelizacyjna, umieszczanie tych punktów, które kiedyś napisał kardynał Wyszyński. A ja prześledziłem wszystkie 10 punktów i tylko w pierwszym punkcie pojawia się słowo Chrystus. Natomiast w żadnym innym punkcie się nie pojawia ani słowo Bóg, ani słowo Jezus czy Chrystus. Także właściwie odniesienia religijne bezpośrednie tutaj ich nie ma. Natomiast to jest pewien kodeks oparty oczywiście na Ewangelii, na dekalogu, który pokazuje, jak powinno wyglądać współżycie pomiędzy ludźmi. Oczywiście to jest takie bardzo ewangeliczne spojrzenie, bo jest dużo mowy o przebaczeniu, o pomaganiu innym, nawet
zrezygnowaniu. A to nie są takie cechy ogólnoludzkie potrzebne w funkcjonowaniu w ogóle społeczeństwa?
Oczywiście, dlatego mówię, że to jest oparte na dekalogu, ale to ma szerszy wymiar. To ma wymiar ogólnospołeczny. No i myślę, że każdy może się pod tym podpisać, nie tylko chrześcijanie. Gdybyśmy też zresztą zobaczyli no, takie kodeksy postępowania innych religii, no po części by to na pewno się nakładało. Wiemy, że religie starotestamentowe, no judaizm czy islam właśnie, one trochę inaczej ujmują to powiedzmy sobie współżycie między ludźmi, bo tam jest ta zasada oko za oko, ząb za ząb. Natomiast tutaj jest to oparte rzeczywiście na takiej zasadzie ściśle ewangelicznej. Ale tak czy owak, tu nie wchodząc już w szczegóły, te zasady, które są tutaj wyrażone, które spisał kardynał Wyszyński, one są zasadami, no, niekoniecznie religijnymi, ale generalnie regulującymi współżycie społeczne. Tak mi się wydaje, jako socjolog mogę też tak powiedzieć, że to są pewne uniwersalne zasady życia społecznego.
Panie doktor Janta Hajdarz, jak się ustosunkuje do tego, że w przestrzeni publicznej są słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego z punktu widzenia też dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy?
To może pozwolę sobie na taką też osobistą refleksję, zanim właśnie z punktu widzenia przestrzegania wolności prasy, czy też po prostu wolności słowa. Z tym dekalogiem ABC Społecznej Krucjaty Miłości zetknęłam się w bardzo, bardzo prozaiczny sposób, kiedy po prostu kilka lat temu pracownicy właśnie gazety Miłujcie Się po prostu byli w parafii u mnie gośćmi i po przedstawieniu też czasopisma po prostu rozdawali archiwalne numery. Kto chciał, to po prostu to wziął. I mnie to zainteresowało. Znaczy gazetę znałam, ale właśnie jakoś tak nigdy wcześniej nie miałam, nie zauważyłam tego, że właściwie każda ta gazeta zawiera na ostatniej stronie, na tak zwanej czwartej okładce, właśnie te 10 punktów Społecznej Krucjaty Miłości. I one są naprawdę poruszające. Ja nie wiem, czy je możemy w całości przeczytać, ale ja tak z pamięci nie zacytuję wszystkiego, ale tam jest na przykład takie zdanie: nie wyciskaj łez, szanuj każdego. I po prostu tak właśnie poruszające i takie rady dla każdego z nas po prostu, że nie trzeba po prostu nie wiadomo czego w życiu między ludźmi, żeby po prostu móc czynić dobro, móc naprawiać relacje, móc je po prostu pozytywnie budować. I powiem szczerze, że gdzieś tam te gazetki sobie wtedy poodkładałam właśnie ze względu na tę Społeczną Krucjatę. Nie wiedziałam nawet, że ona od tylu lat tam jest, że to nie jest jakaś inicjatywa powiedzmy sezonowa, tylko coś właśnie starszego, poważniejszego. I jak teraz zobaczyłam te cytaty z tego dekalogu, do których naprawdę każdego zachęcam, żeby sobie nawet w internecie gdzieś tam znaleźć to ABC Społecznej Krucjaty Miłości i po prostu zobaczyć, jak łatwo nieraz czymś prostym kierować się w życiu, kiedy nie wiemy, co zrobić, jak się ktoś z nami kłóci, ktoś nas obgaduje, czy po prostu spotka nas ze strony drugiej osoby coś nieprzyjemnego. Więc to jest naprawdę taka busola. Ale jak to zobaczyłam właśnie na tych billboardach, to powiem szczerze, bardzo się ucieszyłam i pomyślałam tylko, kto to wymyślił? To jest pewnie jakaś instytucja. Może nie umiałam po prostu też sobie na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo się cieszę, powiem tak, że tego typu rzeczy w przestrzeni publicznej zaistnieją, bo to jest przesłanie mediów. Takie billboardy to też media. I sięgnij i zobacz, co to jest. Zobacz, poznaj tego, kto jest autorem tych słów. Tego w sensie takim, może nie fizycznie, prawda? Ale zastanów się nad tym. Media powinny po prostu zawsze nas nakłaniać do refleksji. Po coś sięgamy, szukamy informacji, wiedzy o otaczającym nas świecie. I powinny nas do takich poszukiwań na własną rękę media inspirować. Myśmy już dawno o tym zapomnieli, że media to nie powinien być gotowy przekaz podany na tacy. Tym się uciesz, a tym się zdenerwuj, z tego się śmiej, a tutaj się na koniec popłaczesz, bo to jest wzruszające. My sami powinniśmy do tego umieć też dojść. I właśnie takie proste zdanie dotyczące właśnie tego, jak masz postępować do drugiego człowieka, to też nie jest nakaz, to nie są takie paragrafy jakiegoś kodeksu, tylko takie wskazówki, rady. Więc wydaje mi się, że chociaż część osób, która na to spojrzy, między tymi nieraz naprawdę nie zawsze najmądrzejszymi reklamami, rzuci się w oczy coś takiego, co nakłoni do zastanowienia się, kto na to wydał pieniądze, dlaczego to zrobił, kim jest. I może się właśnie sięgnie do takiej gazety, jaką mamy w Poznaniu, Miłujcie się, i zobaczy się świat z innej perspektywy.
Jest pani autorką filmu, trzech części właściwie filmu dotyczących arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Czy takie postaci jak arcybiskup Antoni Baraniak czy kardynał Stefan Wyszyński to są postacie, na które patrzymy z takiej perspektywy historycznej, teologicznej? Czy to są żywe postacie w takim sensie ich przekazu aktualnego dla każdego, może nawet dla osoby niewierzącej?
Absolutnie tak. To są po prostu bohaterowie naszej przeszłości, o których, powiem szczerze, bardzo mało tak naprawdę wszyscy wiemy. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, dlatego że jak ja zaczynałam swoją przygodę, nazwijmy to tak, zawodową z filmami o arcybiskupie Antonim Baraniaku, to ja już byłam doświadczoną dziennikarką, zawsze interesującą się tym, co nas otacza, z takim doświadczoną, bo zajmowałam się informacją, publicystyką, zawsze mnie kawiła historia, także historia Kościoła. I jak dzisiaj patrzę na tą swoją wiedzę, jak tworzyłam pierwsze zarysy scenariusza, to było tak naiwne, to było tak powierzchowne. Takie były możliwości dotarcia do wiedzy o tym, z kim kiedyś mieliśmy do czynienia. A przecież ja nie mówię jakiejś średniowiecznej historii archeologii, gdzie musimy z jakichś manuskryptów odczytywać dzieje ówczesnego świata. Tylko mówimy o czymś, co jeszcze dotyczy, gdzie żyją ludzie, którzy to pamiętają. Nie znamy tych historii, nie znamy jej takiej prawdziwej wersji. Trzeba tego naprawdę poszukiwać i myślę, że wiele osób nie ma pojęcia, kim był arcybiskup Antoni Baraniak, kim był kardynał Stefan Wyszyński i co tak naprawdę głosił. Ja pozwolę sobie jeszcze tak chwilę państwu zająć właśnie refleksją osobistą, ale właśnie nauczanie kardynała Wyszyńskiego jest bardzo specyficzne z jednego powodu. On mnóstwo głosił homilii, kazań, wystąpień po prostu z głowy. I one, te rzeczy były, nie były przygotowane, nie były napisane. Natomiast kobiety, dziewczęta w zgromadzeniu w tak zwanych ósemkach, to był instytut, dzisiaj to się nazywa Instytut Prymasa Wyszyńskiego, bardzo ciekawa instytucja osób oddanych wówczas prymasowi, bardzo taki, byśmy powiedzieli, rodzaj świeckiego zakonu, ale te osoby po prostu nagrywały wystąpienia kardynała Wyszyńskiego, spisywały je i dawały też jemu do autoryzacji. I dzisiaj powolutku ten Instytut Prymasa Wyszyńskiego, który mieści się w Warszawie i na Jasnej Górze, w Częstochowie, wydaje po prostu to jego, byśmy powiedzieli, takie dziedzictwo. I to są jak gotowe recepty na różne bolączki współczesnego świata. To nie są zanurzone w teologii po prostu rozważania wybitnego kapłana, tylko kogoś, kto żyje między ludźmi i kto chce być takim, no, kimś, kto może im coś doradzić. I dlatego właśnie jak pani pyta, czy powinniśmy się tym interesować i czy coś na ten temat wiemy, to powiem, na pewno powinniśmy, bo to są rzeczy, których nie znamy, choć przecież kardynał Wyszyński zmarł w 81 roku, że to już tyle lat temu, to już powinniśmy po prostu mieć to wszystko rozpracowane, a to jego, myślę, ogromne dziedzictwo, tak naprawdę no, gdzieś tam bardzo uśpione, bardzo w maleńkich gdzieś tam grupach jest popularyzowane, a tylu ludziom można by w życiu pomóc, gdyby to po prostu poznali, więc jest to na pewno wielki skarb, że coś takiego mamy i bardzo tylko chwała tym, którzy tak jak tutaj pan, który zainicjował tę akcję, żeby właśnie w spektakularny sposób przemówić do współczesnego człowieka zamkniętego nieraz na właśnie te takie treści.
Profesor Jerzy Nowak w takim zbiorze cytatów z kardynała Stefana Wyszyńskiego napisał coś takiego: dla jakże wielu wpływowych dziś osób z pseudoelitki kardynał Stefan Wyszyński jest postacią niebezpieczną, którego narodowe przesłanie trzeba w podstępny sposób zwalczać, a w najlepszym razie starannie przemilczeć, jak to robi Adam Michnik, dodaje profesor Jerzy Robert Nowak. Panie doktorze, to moje pytanie do pana doktora, habilitowanego socjologa Jerzego Kaczmarka. To jest taka diagnoza, że Stefan Wyszyński ze swoim przesłaniem może być w jakiś sposób niebezpieczny dla tej takiej wizji sekularyzowanego świata, dla tej idei społeczeństwa, które odchodzi od takich podstawowych zasad współżycia, opartego jednak i wynikającego z korzeni chrześcijańskich.
No tak, tak. Znaczy w ogóle Ewangelia jest niebezpieczna dla dzisiejszego świata, trzeba powiedzieć. Ponieważ tak jak Jezus mówi, no, jest tak, tak lub nie, nie. I kardynał Wyszyński to był rzeczywiście wielki myśliciel, o tym się może mało mówi, bo to jest wielka postać polskiego kościoła. Mówi się o wielu różnych kwestiach jego stosunku z kardynałem Wojtyłą. Natomiast kardynał Wyszyński pozostawił po sobie wiele pism z katolickiej nauki społecznej. On był również myślicielem społecznym. Jeszcze przed wojną przecież, przed II wojną światową wydawał swoje dzieła. Także jego zbiór, można powiedzieć, dzieł, które już wydał, nie tylko te, które teraz się jeszcze spisuje, ale które wydał, jest imponujący. Także rzeczywiście, gdybyśmy się wczytali kardynała Wyszyńskiego, no to odkrylibyśmy wiele recept na współczesne bolączki. Natomiast no, on jest w pewnym sensie niebezpieczny, dlatego że no, przede wszystkim wiązał Polskę, historię Polski, historię narodu ściśle z historią Kościoła, tak jak to oczywiście wcześniej w naszej tradycji było. I ci, którzy no, chcieliby rozdziału Kościoła od państwa, czy wręcz zniszczenia katolicyzmu, no oczywiście takie zapatrywania im nie odpowiadają. Także kardynał Wyszyński, no, można powiedzieć, promował tradycyjną naukę Kościoła w odniesieniu do wielu dziedzin życia społecznego i no, w tym sensie może być niebezpieczny. Tak jak powiedziałem, tak jak cała Ewangelia może być niebezpieczna dla tych, którzy no, tę Ewangelię chcą przyjmować w całości, a nie wybiórczo.
Środowisko Miłujcie Się, państwa akcje zaatakowało strajk kobiet. Taka komórka tutaj ogólnopolskiego strajku kobiet to jest grono radykalnych feministek. Czy to, co się może tym środowiskom takim neomarksistowskim, opartym na materialistycznym światopoglądzie, to, co się może nie podobać Wyszyńskim, to jest też jego na pewno stosunek do rodziny, do właśnie tradycyjnego rozumienia rodziny. To był wielki orędownik też i rodziny, i tego, żeby nie było w Polsce przyzwolenia na aborcję. Czy to jest tak, czy to może być też taka sól w oku, takie jakieś zainicjowanie jakiejś szerszej debaty, pokazanie kardynała Stefana Wyszyńskiego od takiej strony, powiedzmy, no bardzo przystępnej, bo oczywiście trudno się właściwie z każdym z tych punktów nie zgodzić. Ale czy to może być taka właśnie sól w oku dla takich środowisk, dla których w ogóle nauczanie Kościoła, czy takie mocne postawienie sprawy, jak kardynał Stefan Wyszyński, on mówił wprost, proszę państwa, w roku, już mówię którym, 50. Nie bądźmy narodem grabarzy. Nie bądźmy narodem grabarzy. Lekarz nadal musi pozostać lekarzem, obrońcą życia, a nie grabarzem i mordercą. To są mocne słowa.
Tak, to są bardzo mocne słowa, ale prawdziwe. Ponieważ, tak jak mamy w Krucjacie w pierwszym punkcie, szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. I to jest właśnie ten punkt, w którym to, co pani wspomniała właśnie o aborcji, który no, może tutaj pewne osoby dotykać. No ja, przypuśćmy, jak tak patrzę na drugą osobę, no to wtedy jest to po prostu, patrzę na nią z miłością i nawet ta matka, która jest przy nadziei, także jeżeli ona tak będzie o tym swoim dziecku myślała, no to jest niemożliwe, żeby dokonała tej aborcji, nawet jeżeli przypuszcza, że dziecko może być chore.
Także świat zmierza w innym kierunku. Irlandia, katolicka Irlandia wprowadziła teraz, dopuszcza aborcję. Aktywistów, nawet trudno mówić o tych osobach jako aktywistach, bo Mary Wagner czy Franciszkanie, ostatnio ich akcja, gdzie bardzo taka delikatna akcja, no, wręczają kwiaty kobietom przed klinikami aborcyjnymi, mówią o tym, że jest jakieś inne wyjście. Nie są ani nachalni, ani natrętni, ani jacyś opresyjni. No, te osoby są właśnie, te osoby pro-life'owe są poddawane jakiejś opresji tego zachodniego społeczeństwa, zachodniej kultury, zachodniego systemu wartości w takim sensie instytucjonalnym.
Tak, na pewno to zależy, jak na to patrzymy. To są, według mnie, to są dziwności, dlatego że jeżeli z jednej strony mówimy o tym, że jest zbyt mało dzieci w Polsce, a z drugiej strony pozwalamy w jakiś sposób zabijać je, także to jest na pewno sprzeczne z sobą, a tutaj mamy, tak jak przytoczyłem wcześniej, szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. I to chyba wszystko mówi.
69 rok, kardynał Stefan Wyszyński. Nie stać nas na luksus wyniszczenia biologicznego. Naród upadnie, gdy upadnie rodzina, to z kolei 76 rok. Naród, w którym rozłożona została rodzina, zanika, istnieje bowiem biologiczna zależność i więź między rodziną a narodem. Naród stanowi ochronę dla rodziny i odwrotnie. Pani doktor Jolanta Hajdasz.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja zawsze, bardzo się cieszę, jeżeli tego typu sformułowania przebijają się po prostu pojawiają się w przestrzeni publicznej i przebijają się do świadomości innych osób, bo ten jednostronny przekaz, który za coś oczywistego uznaje, nie wiem, prawo wyboru, rozumiane w ten sposób, że jeden człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego i zdecydować, kiedy on się urodzi, bądź kiedy ma umrzeć, no to na taki rodzaj wyboru nie możemy się godzić, jeżeli jesteśmy ludźmi. Po prostu bez względu na światopogląd czy wyznawane religie, po prostu są wartości tak fundamentalne dla każdego człowieka, że nie powinno się ich w ogóle dyskutować. A tak, powiedzmy, na społeczną krucjatę miłości może tylko świadczyć o tym, że ktoś naprawdę nie rozumie słów, które tam po prostu są zawarte, bo nawet jeżeli tak bardzo ten Chrystus w tym jednym punkcie komuś przeszkadza, to te kolejne są już, tak bym powiedziała, neutralne, tak piękne i oczywiste, że aż przykro, że musimy w ogóle tego typu temat po prostu omawiać, bo co mnie na przykład właśnie w tym sformułowaniach te wiele lat temu, czy kilka lat temu właśnie poruszyło, że myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim, staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. No to jest coś po prostu pięknego. Kolejne z tych sformułowań: mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich, napraw krzywdę wyrządzoną słowem, nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Takie proste zdania, a jak często spotykamy się z ich przeciwieństwem we współczesnym świecie. Rozmawiaj z każdym językiem miłości, nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć. To jest akurat punkt czwarty. Tak możemy długo, do tych dziesięciu. I jest to po prostu przekaz tak rzadki dzisiaj w przestrzeni publicznej, gdzie mamy bez przerwy przemoc w środkach masowego komunikowania, wystarczy wejść do kina, gdzie mamy język wulgarny nawet w poważnych gazetach, bo językiem z wulgaryzmami po prostu sięgnąć wystarczy, przepraszam, do Gazety Wyborczej, bo tam pewnie w każdym numerze znajdziemy coś, co jest dosadnym językiem opisane, który kiedyś jeszcze kropkowano, dzisiaj nawet już tego się nie robi. Więc to po prostu wywraca nasz świat wartości do góry nogami, a nie powinniśmy się na to godzić. Nie trzeba po prostu żyć w rynsztoku, żeby tylko wręcz przeciwnie, ciągnąć w górę, wciągnąć do rzeczy pięknych, dobrych, wartościowych.
Czy takie proste słowa Stefana kardynała Wyszyńskiego, tutaj zacytowane przez panią doktor, czy mają szansę na to, żeby pomóc nam w powrocie do właściwych znaczeń pewnych słów i idei? Margaret Peters w książce Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej mówi o takim procesie, który ma miejsce w krajach Europy Zachodniej, pewnej dekonstrukcji pojęć. Tam już rodzina nie oznacza oznacza to, co do tej pory oznaczała rodzina. Miłość nie oznacza to do tej pory, co oznaczała miłość. Wolność to też jest właśnie nie do końca to. Czy kardynał Wyszyński, mając świadomość tego, wiedząc o tym, że to był duchowny Kościoła katolickiego, przez te proste słowa, którymi również posługują się środowiska mocno lewicowe, tak? Wolność, równość, miłość, ma szansę na to, że przywróci nam to właściwe znaczenie słów?
No jest to oczywiście pewien krok ku temu, ponieważ tak jak rzeczywiście słusznie pani zauważyła, już od wielu dziesiątek lat następuje taki proces, powiedzmy sobie, zmieniania znaczeń różnych pojęć, albo też nadawania jakby nazw pewnym działaniom, które no, te nazwy mają jakby odwrócić nasze oczy od istoty tego działania. No chociażby pojęcie eutanazji, prawda? No to jest tłumaczone jako, no, można tłumaczyć jako dobra śmierć, prawda? A wiemy, że to jest no, morderstwo. Także w tym sensie zabiegi na języku rzeczywiście po II wojnie światowej no, przybrały na sile. To jest oczywiście problem, ponieważ tak jak pani mówiła, rodzina, no, czym jest rodzina, zmienia się zakres tego pojęcia. Także rzeczywiście trzeba powrócić do tych podstawowych pojęć i do ich podstawowych znaczeń. I to oczywiście u kardynała Wyszyńskiego jest. Także z jednej strony jest to oczywiście dobra droga. A czy ludzie się tym przejmą, no to jest oczywiście inna sprawa. Myślę, że tu jest oczywiście też taki problem związany z tym, kto te słowa wypowiedział. Bo dla tych, którzy przyjmują od razu wrogą postawę wobec Kościoła, jak zobaczą, że takie słowa wypowiedział kardynał Wyszyński, to oczywiście no, nawet nie będą chcieli się w nie wgłębić. Gdyby to było bez nazwiska, być może zaczęliby czytać. Ja sobie przypominam, kiedyś był taki przez wiele lat kolportowany tekst Desideraty. To był taki, no, można powiedzieć, programowy tekst hipisów. I on dosyć podobnie brzmi, jak tutaj te fragmenty z kardynała Wyszyńskiego. No, pewne podobieństwo na pewno można odszukać, bo tam też jest mowa o miłości, o tolerancji, o tym, żeby przebaczać. I tamten tekst oczywiście trafiał do młodych ludzi. On był taki, no, jakby anonimowy w gruncie rzeczy. Także ja myślę, że tutaj jest też kwestia autorstwa. Dla ludzi uprzedzonych no, ten tekst no, pewnie nie dotrze.
A z drugiej strony, właśnie, czy autorstwo nie jest tutaj mocnym punktem, pani doktor Jolanta Hajdasz? Dlatego, że jeśli mamy takie słowa, jakie są w Dezyderacie zawarte, one są anonimowe. Jeśli mamy jakieś ogólnikowe stwierdzenia, miłość...
Ta dezyderata to jest to, przechodzi obojętnie przez głębi pośpieg i pamiętaj, jaki spokój możesz znaleźć w ciszy. Tak o tym mówimy
tekście? Tak. Jeśli mamy takich autorów, za którym nie stoi świadectwo życia, to czy tak naprawdę to nie są tylko takie ogólnikowe, wypuszczone w przestrzeń jakieś komunały? Bo jeśli mamy taką postać jak kardynał Wyszyński, jak arcybiskup Antoni Baraniak, to tutaj za tymi słowami o wolności, za słowami o miłości stoi konkretne świadectwo.
Świadectwo życia, świadectwo działalności i to jest tak naprawdę dzisiaj najważniejsze, bo dzisiaj powiedzieć można wszystko. Kiedyś mówiliśmy, papier przyjmie wszystko, dzisiaj możemy pogłębić to twierdzenie i powiedzieć, internet przyjmie wszystko. Możesz sobie napisać, co chcesz, podszyć się pod kogo chcesz, właściwie coraz trudniej rozpoznać źródło informacji. Mówimy nawet o fali fake newsów, prawda, w ostatnich latach, kiedy po prostu jako prawdziwe i w sposób absolutnie wygodny przedstawiane są kompletnie wyssane z palca informacje, gdzie przeciętny człowiek nie może nawet odróżnić kłamstwa od prawdy. Więc dlatego tak ważne jest, żeby sprawdzać, jak było realizowane w życiu. I na przykład przy kardynale Wyszyńskim mamy prostą rzecz. Ostatni punkt tej społecznej krucjaty miłości, o którym dzisiaj mówimy, brzmi: módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. I wszyscy wiedzą, że on miał w swojej książeczce do nabożeństwa, tym codziennym brewiarzu, karteczkę i na z wypisanym nazwiskiem Bolesława Bierutę. Człowieka, który zdecydował osobiście o tym, że był uwięziony on, że decydował o tym, że arcybiskup Baraniak, czyli ówczesny sekretarz, dyrektor sekretariatu prymasa Polski kardynała Wyszyńskiego, był więziony na Rakowieckiej, torturowany, który musiał, no po prostu nie pozwalał ich zwolnić wcześniej i po prostu w którymś tam momencie zdecydował, że mogą opuścić swoje miejsca, czy internowania jak prymas, czy uwięzienia jak arcybiskup Baraniak, ale na jakich warunkach i tak dalej, i tak dalej. Ten człowiek miał krew na rękach tylu ludzi w Polsce. Prymas Wyszyński się za niego modlił cały czas. Wtedy, kiedy dowiedział się, że zmarł, to też odprawił mszę w jego intencji, bo właśnie to była ta realizacja modlić się za nieprzyjaciół, ta realizacja tej idei, żeby po prostu walczyć jakby o duszę każdego człowieka. Jasne, że do ateisty takie słowa nie będą przemawiać i że będzie może się nawet z tego śmiać. Tylko przyjdzie na pewno do niego też kiedyś w życiu taka chwila, kiedy po prostu powie sobie: sam sprawdzam, na jakich wartościach opieram swoje życie, czemu służę, kim jestem, dokąd dążę, kiedy i jak zakończę to swoje życie, bo to nie jest tak, że jesteśmy przecież nieśmiertelni, przeciwnie. Spotykają nas też często jakieś nieszczęścia, z którymi sobie trudno radzimy. I wtedy szukamy wartości tych prawdziwych, szukamy autorytetów takich jak kardynał Wyszyński, który jeżeli coś komuś poradził, to dzisiaj zaręczam panią, może mogę nie znać tych pism, możemy na chybił trafić w jego jakiekolwiek przesłanie w tej książce, które tutaj obok pani leżą i jestem pewna, że to nie będzie pomyłka, że jak ja bym pani w ciemno poradziła, postąp tak, jak sobie przeczytasz w tej sytuacji dla ciebie adekwatnej, to za kilkadziesiąt lat pani tego nie będzie żałowała. Może nie będzie jakaś spektakularna z tego jakiś sukces, jakieś nie wiadomo co, tylko, ale na pewno nie będzie pomyłka. A na ilu fałszywych przesłaniach dzisiaj współczesny człowiek może się oprzeć i szukać po prostu błędu, znaczy oprzeć się na czymś, co będzie kiedyś żałował, tylko czasu nie będzie już miał, żeby to naprawić.
Teraz zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną i do programu wrócimy po niej.
Arsenał Kultury.
Wracamy po przerwie muzycznej. To był Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. Tak sobie myślę, że jeszcze może w małych miasteczkach te wszystkie idee i takie proste życie w relacjach międzyludzkich jeszcze gdzieś tam się trzyma. O tym mniej więcej Dawid Podsiadło też w sumie śpiewał. Do nas dołącza kolejny gość, Tomasz Rowiński, historyk idei, publicysta, redaktor kwartalnika Christianitas, autor wielu książek, m.in. Bengarty, Dantego, Szkice o zanikaniu i odradzaniu się widzialnego chrześcijaństwa, a w tym roku wydał książkę Królestwo nie z tego świata o zasadach Polski katolickiej na podstawie wydarzeń nowszych i dawniejszych. Dobry wieczór. Panie Tomaszu, tak się zastanawiamy nad tym w kontekście akcji, którą zainicjowało wydawnictwo Miłujcie się, w akcji, która pozwala poznaniakom w przestrzeni miejskiej przypomnieć sobie, zapoznać się z ABC społecznej krucjaty miłości kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mhm. Mam takie pytanie, czy to przesłanie pana zdaniem, do takich wniosków w sumie doszliśmy w pierwszej części naszego programu, ale czy to przesłanie wielkich teologów, wielkich postaci Kościoła katolickiego jest istotne? Czy teraz, będąc członkami Unii Europejskiej, przyjmując, chcąc, nie chcąc, szereg tych trendów narzucanych przez Unię również w Polsce, czy nie powinniśmy się trochę jednak od tego dystansować i traktować to jako jakąś zaprzeszłość, jako coś, co było, no ale cóż, już nie ma ani wpływu na naszą teraźniejszość, ani właściwie nie powinno takiego wpływu mieć?
Z pewnością nie. Zresztą myślę, że w ogóle to nie jest kwestia pewnej życzeniowości. To znaczy chrześcijaństwo, katolickie chrześcijaństwo w Polsce jest, jakby, jak ja to nazywam też w książce, pani prosiła, żeby o tym wspomnieć, swego rodzaju taką naszą formą istnienia. I to jest tak, że nawet nieważne, czy ktoś jest, czy jest ważne, ale niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, bardzo głęboko przekonany, czy ktoś po prostu uczestniczy w kulturze polskiej, bo się w niej urodził, w niej został wychowany, jakby siłą rzeczy jest to nasz własny sposób myślenia o sobie, tak, myślenia o świecie, myślenia też o sytuacji politycznej, społecznej, więc jakby odrzucenie, no tak jest, odrzucenie takie świadome i jakieś tam radykalne, tak, chrześcijaństwa Polsce myślenia w sposób chrześcijański jest no jednak jakimś takim bardzo mocnym zubożeniem polskości. Można by nawet się zastanowić, czy Polska może jakby zachować swoją tożsamość, to co jest jakby jej własnością, tak, taką intelektualną, duchową, no bez chrześcijaństwa. Dlatego to jakby, oczywiście w ogóle kardynał Wyszyński no jest taką postacią, która troszkę jest w cieniu kardynała Wojtyły, papieża Jana Pawła II, prawda? Ale mam wrażenie, że to jest myśl, która warto, żeby jeszcze wykiełkowała, tak? To znaczy myśl Jana Pawła II, można powiedzieć, że jednak na wiele sposobów w dobrym sensie skonsumowaliśmy, tak? Ona nas przetrawiła, my ją przetrawiliśmy. Można powiedzieć, że w ogóle myślenie społeczne w Polsce zostało mocno ukształtowane przez Jana Pawła II. Tak kardynał Wyszyński moim zdaniem jeszcze jest do odkrycia. To jest coś, myśl, która bardzo się dzisiaj przydała na przykład w kontekście mówienia o pewnej sprawiedliwości społecznej, tak? O tym, że wolna Polska po 1989 roku niekoniecznie zawsze była krajem sprawiedliwym, tak? Dla tych, którzy są wykluczeni na przykład ze względu na ubóstwo, które nie jest przez nich zawinione, ale pewien stan społeczny, który się w Polsce uformował. Ksiądz Wyszyński, doktor Wyszyński, biskup Wyszyński całe swoje życie pisał na tematy, które dotyczyły bardzo mocno właśnie życia społecznego w takim aspekcie. Ukończył studia socjologiczne, był bardzo mocno zaangażowany w taką myśl właśnie no, narodową w dobrym sensie, ale właśnie jakby skłaniająca do takiego integralnego myślenia tak o sprawach narodowych. To znaczy, że włączania tych, którzy no, z jakiegoś powodu cierpią na ubóstwo materialne czy duchowe. No i wydaje mi się, że bardzo fajny jest ten pomysł na tą akcję, szczególnie, że przejrzałem sobie te hasła, one są no właśnie bardzo uniwersalne, to znaczy wiem, że pojawiły się jakieś takie ataki ze strony lewicowej, one są wydaje mi się no, absurdalne jednak, bo mówienie, że to jest jakiś prozelityzm religijny, coś w tym rodzaju, no w ogóle to są tak piękne hasła, zresztą cztery zdaje się wybrane, tak, z tego co pamiętam z ABC. No, że właściwie każdy się powinien mógłby się pod tym podpisać, tak? One nie wymagają autora niemalże. Także tak bym na to patrzył.
Też mówiliśmy o tym w pierwszej części, że ważne w przesłaniu, ważne w sile tego przesłania słów kardynała Stefana Wyszyńskiego jest świadectwo jego życia, którym on po prostu poświadcza te słowa wprost. A ja mam też, prosiłabym też o rozwinięcie części ze wstępu do pana książki. Pisze pan tam, że część liberalnej narracji właśnie w naszym kraju po 1989 roku jest taka utkana z lęku wobec katolickiej Polski. I jak by pan to zdiagnozował? Czy tutaj chodzi o takie postkomunistyczne jednak dziedzictwo, powiedzmy, elity politycznej po 89 roku? Czy to, bo wiadomo, że kardynał Stefan Wyszyński, jeśli mówimy o nim tutaj w dzisiejszym programie, no to był zadeklarowany wielki antykomunista. Czy chodzi tutaj o tę strefę taką bardziej światopoglądową, ale też bardziej myślę tutaj o kwestiach takich związanych z po prostu z takim życiem codziennym, z pewnym takim rozluźnianiem norm społecznych, z taką modą na życie takie libertyńskie, powiedziałabym.
Powiem tak, że w książkach, która jednak jest jakoś tam zanurzona w sprawach politycznych i społecznych, też skupia się trochę na takiej perspektywie, tak? To znaczy z jednej strony mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju takim procesem, to znaczy, że pewien rodzaj polityki opozycji demokratycznej w Polsce przed 1989 roku został zdominowany przez środowiska, które potem określane były mianem takiej lewicy laickiej, prawda? I że w dużej mierze już wydarzenie Okrągłego Stołu, a także no, wczesne lata po odzyskaniu niepodległości, niejako no, zostały zdominowane też politycznie przez środowiska, nazwijmy to liberalne, no, które niechętnie patrzyły na tradycję religijną w ogóle, religijną czy tradycję narodową też, no, z którą również niewątpliwie był związany prymas Polski. Wiemy, że też tego rodzaju napięcie trwało w czasach komunistycznych, tak? to napięcie było widoczne w relacjach pomiędzy prymasem a środowiskami tzw. inteligencji katolickiej, tak, które skłaniały się ku pewnej takiej lewicowości. I paradoks, który nastąpił po 1989 roku, ja też o tym piszę, odzyskanie niepodległości, można powiedzieć, na nowo, tak, równocześnie powiązało się z jednej strony z taką tak zwaną wojną z Kościołem, tak, to był rok tam 91, ale też wprowadzaniem dosyć takiego drastycznego systemu społecznego, ekonomicznego, tak, który bardzo wielu ludzi pozostawił poza marginesem społecznym, tak? Mówimy tu o właściwie całej polskiej prowincji, tak to sobie nazwijmy, tak? O niesamowitym bezrobociu, tak? I wydaje się, że był jakiś taki błąd zasadniczy w odrzuceniu nauki Kościoła, tak? Przez, nazwijmy to, elity intelektualne i polityczne, też w odrzuceniu nauki prymasa Polski, który właśnie dawał taką myśl konieczności zintegrowania całego narodu wokół dobra wspólnego, tak? To znaczy, można powiedzieć, że jest tak, był rodzaj takiej zależności pomiędzy odrzuceniem nauki społecznej Kościoła, a jakby stanem skrajnego często ubóstwa, wykluczenia milionów ludzi w Polsce, tak? To znaczy mówiliśmy, że są beneficjenci transformacji i że są przegrani transformacji. No niestety tych przegranych transformacji było znacznie więcej. No i właściwie jakby ten stan był utrzymywany w Polsce przez pierwsze 25 lat, nawet można powiedzieć, niepodległości. Właściwie ostatnie lata jest też jakiś taki przełom, zmiana klimatu, byśmy powiedzieli, w myśleniu o sprawach społecznych i jakby zauważa się ten zasadniczy błąd roku 89, który wcześniej nie był dostrzegany, raczej lekceważono tych, którzy krytykują system społeczny w Polsce, tak? No i myślę, że warto zauważyć, że jest ten związek pomiędzy właśnie pójściem taką mocną drogą liberalizmu politycznego i gospodarczego, tak? A odrzuceniem nauki społecznej Kościoła, której największym jednak promotorem w naszym kraju, właściwie twórcą pewnego myślenia o dobru społecznym był prymas Polski.
Widzę, że tutaj inicjator akcji pan Mateusz Kłosek chciałby się włączyć.
Tak, jak najbardziej. Natomiast ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego pytania tutaj wcześniejszego odnośnie rodziny. Z mojego punktu widzenia też jeszcze jakby dlaczego, skąd ta akcja? No, to, co pani powiedziała wcześniej, właśnie ten zachód, do którego my cały czas dążymy, do tego materializmu, co możemy o tym powiedzieć? No, ja miałem okazję też mieszkać właśnie za granicą kilka lat i z tego, co widziałem, to przykładowo 70% rozwodów małżeństw, czy tam z punktu widzenia na przykład aborcji, tak, dopuszczalnej aborcji, jak to wpływa na społeczeństwo, na rodziny. Także jeżeli ta akcja w jakiś sposób będzie miała tutaj wpływ, akurat dlaczego w Poznaniu jeszcze, na pewno też dlatego, że tutaj mamy, jest to początki państwa polskiego też, to jest tutaj, tak, mamy do czynienia z Poznaniem. Dlaczego teraz jest akurat Poznań, może nie jest takim chlubnym miejscem, tak jak był w 1966 roku, jak tutaj był chrzest Polski. No może właśnie, może poprzez tą akcję, poprzez to ABC, poprzez kardynała Chlonda, później kardynała Wyszyńskiego, coś się zmieni, coś może Poznań też stać się takim miejscem, gdzie coś się nowego urodzi. I może właśnie tutaj poprzez ten nasz towar tak naprawdę eksportowy, jak jest, jak tutaj pan profesor wspomniał, nasza tożsamość narodowa, czy poprzez religię, czy te autorytety, które jeszcze mamy, tak, które jeszcze mają ci młodzi ludzie też, jak również my sami, czy Jan Paweł II, czy tutaj, no bo tak naprawdę kto jest inny autorytetem, gdzie są te autorytety obecnie? No, czy to jest ktoś z internetu, czy to jest ktoś z telewizji. Także no, zobaczymy.
Myślę, że to jest doskonała puenta i myślę, że tego sobie możemy wszyscy życzyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. To był Arsenał Kultury, a gośćmi Arsenału Kultury byli pani dr Jolanta Hajdasz.
Dobranoc, dziękuję za zaproszenie.
Doktor habilitowany Jerzy Kaczmarek.
Dobranoc.
Mateusz Kłosek.
Dobranoc.
i Tomasz Rowiński.
Dobranoc.
Żegnam się, Krystyna Różańska-Gorgolewska, i żegna się również nasz realizator Łukasz Kulawski. Dobranoc.